Kiedy spotykam się z widzami nie tylko mojego kanału, ale także kanału wielu innych komentatorów politycznych, bardzo często słyszę taki zarzut, taką sugestię, że fajnie panowie i panie, że coś tam gadacie, ale bardzo rzadko podajecie gotowe rozwiązania, bardzo rzadko podajecie informacje o tym, co można faktycznie zrobić, aby zmienić sytuację wokół danego tematu, tematu, który w tej chwili, w takim filmie, podczas takiego spotkania omawiacie. Ja dzisiaj chciałbym, tak jak często to robię, podrzucić parę pomysłów. Ale tym razem nie pomysłów dla nas, zwykłych ludzi, dla pani, dla pana, dla pani tam z tyłu, czy dla mnie samego jako wyborcy, jako obywatela Polski, ale pomysłów dla polityków. Zapraszam. Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w pogodnych shortach. Shortach nagrywanych znowu w drodze, więc jak to powiedział ostatnio mój znajomy, takich, które przypominają trochę film pornograficzny, bo bardzo często głównym elementem scenografii jest łóżko. No wybaczcie, taki los kogoś, kto jeździ po Polsce, kto odwiedza klientów i kto w tych hotelach spędza ponad 100 nocy w roku, to łóżko zawsze będzie gdzieś w tle, ten pomieszczenie nie najlepiej wyciszone, ale taka praca. Tak się żyje. Te gotowe pomysły, o których mówię, czy gotowe rozwiązania, które można by powierzyć w ręce naszych polityków, tych ludzi, których wybieramy do zarządzania krajem na poziomie Sejmu, na poziomie organizacji czy instytucji państwowych, ludzi, do których chodzimy z naszymi projektami, pomysłami, których sponsorujemy, którym pomagamy wygrać, to są rzeczy, o których bardzo często mówi się, ale one często dziwnym trafem są odpychane na bok. Do tego głównego przekazu albo przekazu nawet na naszym, tym powiedzmy prawicowym, alternatywnym poziomie trafia informacja bardziej ta naładowana emocjonalnie, jakieś rzeczy związane z tym, co czujemy w związku z pracą polityków, a dość rzadko pojawiają się konkretne pomysły. Ja dzisiaj mam dla Was taki zestaw pomysłów, dla Was nie tylko widzów, ale również dla polityków. Czy mówimy tutaj o ludziach, którzy stanowią zaplecze techniczne, zaplecze polityczne polityków tych powiedzmy prawdziwych prawicowych czy prawdziwych antysystemowych, czy tych, którzy z antysystemu już wychodzą w stronę tego dużego stolika, w stronę tego dużego koryta, czy wreszcie dla ludzi, którzy funkcjonują w szeregach partii, które ten system od lat tworzą, ale są ludźmi, którzy chcieliby coś zmienić, są ludźmi, którzy chcieliby w tym całym bałaganie, w tym całym nawarstwionym chaosie politycznym, w tej gmatwaninie interesów, rząd i ambicji faktycznie zrobić coś wartościowego. Parę z tych pomysłów odebrałem od jednego z moich znajomych, z którym siedzieliśmy przy kolacji 2 dni temu w Częstochowie. On te pomysły pozbierał z różnych miejsc na świecie i ja dzisiaj zbiorę je w zestaw, tak żeby pokazać Wam. To jest oczywiście sugestia dla tych, którzy siedzą w sztabie Mentzena, w sztabie Brauna, w sztabie wszystkich polityków właśnie tego antysystemu, tej alternatywy, ale również dla ludzi ze sztabu PSL-u, czy może nawet tego, co będzie nowym PiS-em, bo o tym, że będzie nowy PiS, chyba wątpliwości nikt z nas nie ma. Jeśli podłapią to ludzie od Trzaskowskiego, ludzie, którzy są poplecznikami tych wszystkich lewicowych, skrajnie antypolskich organizacji, czy skrajnie antypolskich partii, dla Was też na zdrowie. Jeśli którykolwiek z tych rozwiązań przekradnie się do polskiej rzeczywistości, a nie zostanie tylko sloganem w kampanii politycznej, chwała Wam i za to. Zróbcie przynajmniej tyle dla naszego kraju. Dajcie nam choć trochę lepiej oddychać, dajcie nam choć trochę lepiej funkcjonować pod tym butem państwa, który nakładacie na nasze gardła. Jakie są to pomysły? Tak naprawdę spojrzeliśmy tutaj z kolegą przy kolacji na dwa elementy, na dwa fragmenty rzeczywistości, na to, co dzieje się w polskim systemie zdrowotnym, głównie szpitalnym, bo ten jest tutaj najmocniej obciążony i najbardziej słabo funkcjonujący, choć będzie też trochę o przychodniach, oraz na to, co dzieje się w ogóle w dziedzinie generowania prawa, w dziedzinie budowania przepisów, które później stają się naszą rzeczywistością. Jeśli chodzi o kwestie szpitali, to mamy tak naprawdę jakieś kompletne rozdwojenie jaźni. Z jednej strony szpitale mówią o tym, że brakuje im personelu, brakuje im pieniędzy, brakuje im sprzętu, akcesoriów czy materiałów medycznych, które są niezbędne do tego, żeby prowadzić na co dzień zabiegi, prowadzić na co dzień operacje. A z drugiej strony pewne procedury nakładane na szpitale przez Ministerstwo Zdrowia, przez rasowych urzędasów, przez rasowych biurokratów, którzy nigdy w życiu skalpela w ręku nie trzymali poza 5. klasą podstawówki, robiąc cesarskie cięcie czy wiwisekcję liścia pod mikroskop. Te przepisy nakładane przez administrację państwową, przez biurokratów na lekarzy, na pielęgniarki, na personel medyczny wysoko wyspecjalizowany są czasami idiotyczne. Pierwszym pomysłem, na który Paweł zwrócił uwagę, była tak zwana reguła 3 dni. Kiedy kobieta trafia do szpitala, tak, ja jestem z tych konserwatystów, którzy nie są progresywni, zakładam, że Tylko kobiety rodzą dzieci, więc kiedy kobieta trafia do szpitala do porodu, to ma taki obowiązek spędzenia w tym szpitalu przynajmniej 3 dni po porodzie. I to byłoby jak najbardziej sensowne, gdybyśmy ciągle jeszcze funkcjonowali w realiach, no nie czarujmy się, bardzo, bardzo odległych. Dziś praktycznie każda osoba, oczywiście od słowa każda zawsze znajdzie się wyjątek, więc bierzcie poprawkę, ale nie czarujmy się, dzisiaj ogromna większość, żeby być bardziej z bliskim prawdem ludzi, ma jakiś samochód, ma jakąś możliwość komunikacji, bo wszyscy przecież mamy komórki, telefony i tak dalej, ma jakąś możliwość wsparcia ludzi, którzy stanowią dla niej zaplecze. Męża, partnera, rodzinę, bliskich, znajomych, ludzi, którzy się taką osobą opiekują, gdzie wiadomo, po tych 3 dniach wyjdzie ze szpitala i tak będzie musiała trafić na łono rodziny albo na łono swoich bliskich i znajomych. Jeżeli więc wiemy, że większość kobiet, które trafiają do porodu, jest ubezpieczana na zapleczu przez rodzinę, przez przyjaciół, przez partnera, męża, osobę, która jest się tą osobą w stanie zająć, zaopiekować i absolutnie skupia się na niej w tym najtrudniejszym, najważniejszym czasie, dlaczego upieramy się, aby te zabiegi związane z porodem były faktycznie rozciągnięte aż do 3 dni? Tak naprawdę, jeżeli ten poród jest porodem kolejnym, jeżeli kobieta już wie, co ją czeka, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której nic nie zagraża zdrowiu matki i zdrowiu dziecka, szansy przeżycia tego maluszka i tak dalej, moglibyśmy spokojnie pogmyrać w tych przepisach, moglibyśmy spokojnie pogmyrać w tych zapisach ustawowych, ustawach tworzonych przez polityków nieprofesjonalnych, przez urzędników nieprofesjonalnych, którzy zajmują się zarządzaniem aparatem zdrowia i na przykład zaproponować szpitalom albo rodzicom, czy w tym wypadku najważniejszej osobie, matce, prawo decydowania o tym, co się dzieje. Przecież bardzo często jest tak, że poród naprawdę przebiega bardzo spokojnie, odbywa się oczywiście w wielkim bólu i z wysiłkiem matki, ale jaki problem w tym, aby tą mamę i tego maluszka po przetrzymaniu ich jeszcze przez noc w szpitalu zwolnić do domu, aby oddać ich w ręce rodziny, która się tymi ludźmi nowymi, czyli nowym człowieczkiem i mamą zajmie, tak jak Pan Bóg przekazał? To są rzeczy, które mogłyby spokojnie dużo poprawić na właśnie tych oddziałach porodowych, które mogłyby dużo poprawić, jeśli chodzi o obciążenie systemu zdrowotnego, bo wśród kilkudziesięciu porodów, które przebiegają właśnie tak, bez wydarzeń, bez wielkiego problemu, bez komplikacji, bez zagrożenia dla mamy, bez zagrożenia dla dziecka, znajdują się takie, w których uwaga lekarzy i pielęgniarek jest wymagana bezwzględnie. Zagrożenia ciąży, zagrożenia zdrowia matki, problemy związane z samym procesem porodowym, kwestie tego, ile na tej skali Apgara dostaje dzieciaczek po tym, jak już pojawi się na naszym łespadole, uwolnienie energii, miejsca, środków, czasu, uwagi personelu medycznego od tych osób, które nie wymagają bezpośredniej opieki i przeniesienie ich na te przypadki trudne, na te przypadki zagrażające życiu i zdrowiu zarówno maluszka, jak i mamy, to byłoby coś, na czym skorzystalibyśmy. I to oczywiście, ta reguła 3 dni nie dotyczy tylko porodów. Tu pewnie porody są najbardziej dyskusyjne, no bo każdy wie, jak dużym obciążeniem dla rodziny i przede wszystkim dla organizmu mamy jest taka akcja porodowa. Ale my dzisiaj mamy bardzo wiele zabiegów, które kiedyś, jeszcze 5, 7, 10 lat temu wymagały faktycznie tego 3-dniowego pobytu w szpitalu. Natomiast dziś zostały sprowadzone poza szpitalami państwowymi, w prywatnych ośrodkach, w prywatnych przychodniach, w tych miejscach, gdzie posługujemy się nie dokumentami czy finansowaniem z ZUS-u, ale naszym własnym abonamentem medycznym czy ubezpieczeniem medycznym. Dzisiaj ogromna ilość zabiegów została jakby skrócona do tak zwanego zabiegu jednego dnia. Jeżeli więc dzisiaj w prywatnym szpitalu po zabiegu laparoskopowym, czyli takim robionym przez mały otwór w ciele, jesteśmy w stanie wyjść po 4-5 godzinach, kiedy lekarze upewnili się, że nie ma pozabiegowego krwotoku, że nie ma jakiegoś obrzęku, że nie ma sytuacji, które są niekontrolowane, które pokazują, że coś złego dzieje się wewnątrz naszego ciała, to dlaczego to samo nie dotyczy szpitala, który jest szpitalem państwowym? Jak wiele łóżek dziś zajmowanych jest przez pacjentów, którzy nie potrzebują być właśnie tam, na oddziale, pod opieką, pod okiem pielęgniarek, pod okiem lekarzy. To wszystko można by skrócić, jeśli nie do właśnie zabiegu jednego dnia, jeżeli tutaj ryzyko jest zbyt duże i o tym powinni wypowiadać się fachowcy, czyli sami lekarze, a nie urzędnicy i politycy. Może zmieńmy tą zasadę 3 dni do zasady 1 dzień plus 1 noc. Przychodzisz na zabieg, widzimy cię przez cały dzień w czasie zabiegu i w tym okresie zaraz po, zostajesz z nami do rana, tak żebyśmy byli w stanie podczas porannego pochodu o tej godzinie 6, 7, czy o którejkolwiek tam pochód w danym, czy tam obchód w danym szpitalu się odbywa, żebyśmy byli w stanie otworzyć opatrunek, żebyśmy byli w stanie zobaczyć na to, jak wygląda rana pozabiegowa, czy nie ma obrzęku, czy nie ma tego, tamtego, czy co się dzieje z twoją temperaturą, co się dzieje z jakimiś innymi wskaźnikami, które mi ciało pokazuje, jak ten zabieg przeszło, jak ten zabieg zniósł. To są rzeczy, które można wprowadzić tak naprawdę od ręki, zlecić fachowcom, ludziom, którzy siedzą w tych procedurach medycznych bardzo głęboko, przygotowanie bazy naukowej, bazy związanej z funkcjonowaniem organizmu, natomiast tak nawet tą stronę ekonomiczną, tą stronę wpływu na system zostawić ludziom, którzy są bezwzględni w liczeniu pieniędzy i bezwzględni w tym, aby odróżniać wyniki, co by było gdyby, od średniej statystycznej i całej reszty. I żeby to zamknąć klamrą, nie mówię oczywiście o tym, że mają być to przepisy, na które zmuszamy każdego z pacjentów. Jeśli to twój pierwszy poród, jeśli to twoje pierwsze dziecko, jeśli jesteś przestraszona, to jest zupełnie zrozumiałe, bo to coś nowego w życiu i bardzo, bardzo obciążającego mentalnie, fizycznie organizm mamy i chcesz zostać pod opieką pielęgniarek, położnych przez te 3 dni, albo cokolwiek złego dzieje się z tobą, z twoim dzieckiem, z twoimi nerwami czy twoim ciałem, oczywistą rzeczą jest, dajmy prawo. Pozwólmy kobiecie decydować o tym, jak długo w tym szpitalu będzie chciała przebywać. Pozwólmy pacjentowi, który przychodzi na zabieg do szpitala, decydować o tym, jaką ścieżkę wybiera. Ale nie odrzucajmy rzeczywistości, nie odrzucajmy tego, że nauka posunęła się do przodu, ta prawdziwa, a nie ta nauka, którą mieliśmy w czasach Kataru 19 i możemy dzisiaj pewne zabiegi prywatnie robić w 3 godziny i wypuszczać gościa do chaty, a w szpitalu państwowym to są 3 godziny, a potem 3 dni leżenia na oddziale, zajmowania miejsca, przejadania pieniędzy i nie czarujmy się też średniej przyjemności dla samego operowanego, bo jeśli ktoś był w ciągu ostatnich kilkunastu lat w polskim szpitalu, to wie, że to nie są w czasy na kajmanach. Jeśli chodzi o stronę szpitalną, to mamy jeszcze jeden element, element bardzo, bardzo istotny, bo element związany z tak zwanym SOR-em, czyli szpitalnym oddziałem ratunkowym, miejscem, w który trafiasz jako pacjent urazowy, jako pacjent z wypadku, ale też jako osoba, której stało się właśnie coś, czego nie jest w stanie zrozumieć, czego nie jest w stanie samodzielnie opanować, bo to mogą być różnego rodzaju problemy żołądkowe, problemy psychiczne, najróżniejsze, problemy z ciałem, rzeczy nietypowe, które sprawiają, że jesteśmy poddani ogromnemu stresowi i chcemy zobaczyć się z lekarzem, chcemy, aby lekarz zbadał nas, obejrzał nas, aby sprawdził, co dzieje się z naszym ciałem. Wtedy wsiadamy w taksówkę, w Ubera, w samochód, ktoś nas wiezie na SOR, na ten szpitalny oddział ratunkowy, gdzie trafiamy, no właśnie, trafiamy do przedsionka piekieł. I tutaj polskie SOR-y ja znam dość dobrze jako ojciec 2 córek, które są bardzo aktywne. Człowiek, który sam przez kupę lat aktywnie uprawiał sporty, bo i judo, i wspinaczka, i speleologia, i parę innych rzeczy, choćby siatkówka. Moje stawy w rękach od tej zabawy w siatkówkę dzisiaj strzelają na najróżniejsze sposoby. To samo kości praktycznie całego ciała mam pofotografowane rentgenowsko ze względu na judo, ze względu na inne moje głupie, młodzieńcze pomysły. Ja te SOR-y znam do bólu od lat 80. do dziś, bo nawet w ciągu ostatnich miesięcy miałem nieprzyjemność wylądować na SOR-ze z jednym ze znajomych, kiedy po prostu było mocne zagrożenie jego życia. Jak dzisiaj to wygląda? No dzisiaj wygląda to tak, że ten SOR to właśnie przedsionek piekła. Tam obok siebie siedzą ludzie, którzy czują się źle, bo coś niedobrego dzieje się ze sercem, mają jakieś migotania, jakieś wynalazki, coś podpowiedział im elektroniczny zegarek na ręku, coś podpowiedziała im aplikacja, albo po prostu przegięli pałę przy amatorskim sporcie. Obok nich siedzą osoby, które spadły z krzesła, z drabiny, skręciły nogę, uderzyły się w głowę, nadziały się na jakiś wystający ze starych drzwi zardzewiały gwóźdź i chcą sprawdzić, czy nie mają przypadkiem zakażenia jakąś cholerną chorobą właśnie wynikającą z kontaktu z rdzą, z kontaktu z brudem, a dalej ludzie pijani, ludzie po narkotykach, ludzie zażygani, ludzie zakrwawieni, ludzie kompletnie scharatani po jakichś bójkach. No i do tego wszystkiego co jakiś czas przyjeżdża karetka i wwożony jest na ten oddział ratunkowy człowiek, który wszystkim siedzącym dookoła naprawdę podnosi ciśnienie. Podnosi ciśnienie w tym najbardziej paskudnym charakterze, paskudnym od strony emocjonalnej, bo jest to człowiek, którego życiu naprawdę, naprawdę zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo. Jak wyglądają te SOR-y? Kto był, to wie, kto nie był, nie polecam i trzymajcie się od nich jak najdalej, ale samą instytucją SOR-u można by zarządzać trochę inaczej i przyspieszyć przejście pacjentów przez ten system, przejście pacjentów przez tą drogę krzyżową, która ma zakwalifikować ich jako właśnie gościa na oddział albo wypuścić do domu. Dobrze robią to Brytyjczycy. Tam został wprowadzony jeden czynnik statystyczny, jeden czynnik monitorowania tego, jak SOR-y pracują. Czynnikiem tym jest czas, a tak naprawdę przeliczenie ilości pacjentów, którzy zgłosili się na SOR i zostali obsłużeni w czasie niższym niż 4 godziny. 4 godziny w takim piekiełku to nadal nie jest mało, ale brytyjska służba zdrowia jest chyba jeszcze bardziej zajechana niż polska, jeszcze bardziej niewydolna, jeszcze bardziej nieskuteczna. Natomiast ten wskaźnik 4-godzinny jest o tyle ciekawy, że możemy w tym układzie monitorować pewne działania, ale on da nam też informację o tym, jak bardzo źle jest na polskich SOR-ach. Tych danych dzisiaj nikt nie publikuje, przynajmniej ja do nich nie dotarłem, a warto by te informacje oglądać i oceniać szpitale pod kątem tego, jak skutecznie się poruszają. No i teraz ktoś powie, dlaczego pogoda chcesz wprowadzać 4-godzinny SOR, czy twój kolega Paweł podpowiada takie pomysły, jak my wiemy, że dzisiaj lekarze na SOR-ze pracujący są obciążeni ponad miarę, dlatego pacjent czasami spędza tam 12, 14, 16 godzin, bo po prostu wcześniej nie ma dla niego czasu. Moja propozycja, przegadana z kolegą Pawłem, przyniesiona przez niego, ale skorygowana w naszej dyskusji, to jest uruchomienie ludzi, którzy lekarzami nie są. To jest uruchomienie przede wszystkim pielęgniarek. Paweł podaje tu przykład tak zwanej pielęgniarki dyplomowanej, to wynalazek brytyjski. To jest osoba, która, czy pielęgniarza, bo to oczywiście również faceci, to jest osoba, która przeszła szkolenie pielęgniarskie na wysokim poziomie, osoba, która doskonale rozumie zarówno anatomię człowieka, jak i sposób, w jaki funkcjonują poszczególne narządy. Oczywiście nie ma zakończonych studiów lekarskich, nie ma specjalizacji, nie ma tych wszystkich szykan za sobą, które sprawiają, że zostaje się pełnoprawnym lekarzem, ale bardzo często jest tak, że w zupełności wystarczającą osobą do przeprowadzenia prostego triażu, czyli decydowania o tym, kto zostaje w szpitalu, kto idzie na badania, a kto może być opatrzony czy obejrzany od ręki, do takiego prostej pracy triażowej dyplomowana pielęgniarka, dyplomowany pielęgniarz w zupełności by wystarczy. To samo dotyczy sytuacji, w której trzeba pacjenta kierować na dalsze badania, zanim się go podstawi do lekarza. Bo dziś jest tak, że jeżeli przychodzę z wystającym z ciała kawałkiem kości, to jest oczywistym, że lekarz, który mnie zobaczy, zanim się, jak już się doczekam do spotkania z nim, powie mi, wyślijcie tego gościa na rentgen, bo ja muszę wiedzieć, czy to złamanie otwarte to jest tylko to, co widać, czy również jest są w środku posypane, połamane puzzle, jak ta ręka wygląda, czy robimy natychmiastową operację tylko tego fragmentu, czy po otwarciu tej puszki Pandory okaże się, że w środku jest rzeźnia. Informacje o tym, że ktoś z uszkodzoną czaszką, uszkodzoną kończyną, ze złamaną, skręconą, wywichniętą częścią kończyny, co jest widoczne, to informacje i skierowanie na badania rentgenowskie, skierowanie na badania laboratoryjne, takie, śmakie czy inne, ewentualnie badania układu krwionośnego, jakieś EKG, EEG i tak dalej, to są wszystko rzeczy, które może robić właśnie dyplomowana pielęgniarka. Ktoś powie, no dobra, kurczę, taka pielęgniarka musi dużo zarabiać i będzie miał rację. W Anglii pielęgniarz dyplomowany zarabia około 2 razy więcej niż zwykły pielęgniarz, niż zwykła pielęgniarka, które po prostu wykonują te proste obsługowe czynności wokół pacjenta, wokół sali szpitalnej, czy wokół tego oddziału sorowskiego, czy oddziału jakiegokolwiek szpitala. Natomiast te zarobki 2 razy wyższe takiego pielęgniarza, pielęgniarki dyplomowanej, to nadal około 3 razy mniej niż w Wielkiej Brytanii zarabia lekarz. U nas w Polsce te dysproporcje są mniejsze, ale naprawdę jestem przekonany, bo znam trochę ludzi ze służby zdrowia, ludzi doświadczonych z 15-20-letnim stażem, którzy są tymi pielęgniarzami, pielęgniarkami. Tu doskonale można by ogarnąć sobie sytuację, w której mamy do czynienia z ludźmi, którzy sami na ochotnika się takiemu szkoleniu poddadzą. One będą przechodziły to szkolenie dużo cięższe niż zwykła pielęgniarka, niż zwykły pielęgniarz i będą w stanie stanowić właśnie tą cudowną średnią klasę ludzi, którzy obsługują nas na SOR-ach, na innych oddziałach, na oddziałach przyjęć czy na izbach przyjęć, bo w tym momencie to oni, dysponując ogromną wiedzą, są w stanie wykonać wszystkie czynności, zlecić wszystkie badania czy przepuścić pacjenta przez wszystkie te etapy, które są potrzebne, żeby przygotować dla lekarza finalny obraz z wynikami badań, ze zdjęciem rentgenowskim, z jakimś wykresem, który pochodzi z tego systemu elektrycznego naszego ciała, czyli właśnie EEG, jakieś tam EKG i tak dalej, i tak dalej. To wszystko może zrobić pielęgniarz dyplomowany, a lekarzowi do finalnej oceny, jako tej drugiej instancji, wyższej instancji, która na ewentualną wątpliwość takiej pielęgniarki, pielęgniarza dyplomowanego mógłby odpowiedzieć, mógłby wspomóc, tego lekarza traktujemy właśnie jako punkt drugi. Jeśli ona sama, on sam, ten pielęgniarz, ta pielęgniarka dyplomowana nie mają pewności, jaka może być diagnoza, wtedy potrzebny jest lekarz. To są rozwiązania, które można wprowadzić od ręki, To są rozwiązania, które można wprowadzić od zaraz. Oczywiście szkolenie tego wyższego poziomu pielęgniarek, pielęgniarzy będzie trwało, trzeba będzie zrobić program, trzeba będzie zastanowić się, jak to dobrze ograć od strony sprawdzenia wiedzy tych ludzi, ale to wszystko są rzeczy, które są w zasięgu dziś istniejących szkół medycznych, są w zasięgu dziś techników, które funkcjonują, bo de facto taki właśnie pielęgniarz, pielęgniarka dyplomowana byliby kimś w rodzaju technika w porównaniu z inżynierem, który podpisuje się pod konstrukcją, daje pełną odpowiedzialność. Panie i panowie posłowie, panie i panowie kandydaci, panie i panowie ludzie ze sztabów wyborczych, pomysły gotowe, podziękujcie panu Pawłowi z Poznania i mojemu skromnemu wpływowi w tym, żeby te pomysły odyskutować i przynieść wam pod nos. Kolejny element, jeśli chodzi o służbę szpitalną, czy w ogóle to funkcjonowanie SOR-u, to jest kwestia zarządzania takim obiektem. Ja sam jestem człowiekiem, który sporo czasu spędził handlując z instytucjami publicznymi, głównie z sądami, sprzętem do transkrypcji mowy. Wy gadacie do mikrofonu, a z mikrofonu komputerek wyciąga wasze słowa i zapisuje je w formie tekstu. Sprzedawaliśmy do sądów aplikację, która właśnie przekłada głos na tekst, aby ułatwić i przyspieszyć pracę sędziów. Poznałem więc tam kilka specjalności związanych z administracją państwa, między innymi tą, że prezesem sądu zawsze musi być sędzia. I okej, można dyskutować, czy w przypadku sądu ma to sens, ale dla mnie dużo bardziej rozsądnym pomysłem byłoby to, aby jednostką administracyjną, jaką jest sąd, szpital i tak dalej, nie musiał zarządzać ktoś, kto jest lekarzem, kto jest sędzią, kto jest człowiekiem, który ma wiedzę dziedzinową, ale nie ma wiedzy administracyjnej, nie ma wiedzy ekonomicznej, nie ma wiedzy organizacyjnej, nie ma tych wszystkich narzędzi, nie ma tych wszystkich umiejętności, które są absolutnie niezbędne do tego, żeby z powierzonych mu pieniędzy, powierzonego mu obiektu, powierzonych mu ludzi wycisnąć jak najwięcej, gwarantując im dobry standard pracy i dużą ilość, dużą jakość wykonywanych usług. W szpitalach jest to samo. Dyrektorem SOR-u czy szefem SOR-u nie musi być lekarz. Szefem SOR-u, osobą, która patrzy na wskaźniki, która patrzy na obieg dokumentów, optymalizuje pracę, optymalizuje produkcję, nazwijmy to, tego urządzenia, tego narzędzia do badania ludzi, może być ktoś, kto jest z zawodu ekonomistą, statystykiem, człowiekiem, który funkcjonuje w świecie niemedycznym, w świecie liczb, w świecie wskaźników, w świecie optymalizacji pracy. Znam wiele prywatnych instytucji medycznych, szpitali, przychodni, którymi zarządzającymi, którymi szefami są ekonomiści albo ludzie, którzy mają żyłkę biznesową. Ludzie, którzy zobaczą miejsca, w których można usprawnić, poprawić, uskutecznić lepiej pracę takiego ośrodka, pracę takiego szpitala czy jakiejkolwiek innej komórki. Znam kilka kancelarii, wielkich kancelarii prawnych, no parę z nich było nawet moimi klientami przez te lata, gdzie szefem całości, ogromnego zespołu prawników dziedzinowych jest ktoś, kto nie ukończył prawa. Bo do zarządzania zespołem ludzi nie jest potrzebna umiejętność pisania odwołań od wyroku sądu. Do zarządzania zespołem ludzi potrzebna jest umiejętność, no właśnie, zarządzania. Umiejętność patrzenia na cyfry, umiejętność koordynowania pracy, rozdawania tej roboty, kontrolowania jej jakości itd., itd. To, czy pan mecenas użył właściwego paragrafu jako odnośnika do wniosku klienta, czy odnośnika do odpowiedzi do sądu, najczęściej nie zauważy nawet człowiek zarządzający tą kancelarią, bo zatrudniając dyplomowanych, uznanych prawników na swoim etacie czy w swojej firmie, on w całości im powierza odpowiedzialność za to, co jest napisane w dokumentach. Na SOR-ach może być tak samo. Możemy spokojnie zarządzanie tymi ośrodkami, tymi jednostkami oddać w ręce fachowców od ekonomii, fachowców od zarządzania, w ręce ludzi, którzy będą potrafili patrzeć na procedury nie z punktu widzenia interesu lekarza. Nie czarujmy się, ta grupa zawodowa jest dość mocno promowana w Polsce pieniędzmi przede wszystkim. Będzie patrzył na wydajność, na wydolność tego systemu z punktu widzenia zarządcy, z punktu widzenia osoby, która odpowiada za to, żeby ten mechanizm funkcjonował bez zgrzytów, funkcjonował sprawnie. Jeżeli to się wydarzy, jeżeli weźmiemy ludzi spoza medycyny do zarządzania takimi ośrodkami, efekt może być podobny jak tego, co robi w tej chwili w Stanach Zjednoczonych Elon Musk. Człowiek z zewnątrz wchodzi do organizacji rządowych i natychmiast widzi blokady, niesprawności, wąskie gardło albo po prostu zakałapućkanie, zakręcenie tych ambicji małych urzędników nakładające się na siebie i sprawiające, że cała instytucja nie działa wcale albo działa w sposób dziadowski. To jest kolejny pomysł, który podpowiadam. Jeśli chodzi o stronę szpitalną, jeśli chodzi o stronę zdrowotną, powiedzmy, odłóżmy to na bok, I zajmijmy się rzeczą ostatnią już w tej mojej dzisiejszej dla Was wypowiedzi, czyli tworzeniem prawa. Tu oczywiście będzie najtrudniej, bo opór materii będzie największy, bo będziemy chcieli zmieniać przepisy, które dotyczą tych, którzy wymyślają przepisy. Ludzi bardzo często o gównianych karierach, o braku doświadczenia zawodowego. Ludzie, którzy przez całe życie byli urzędnikami albo jakimiś jakby zupełnie pośrednimi nauczycielami, prawnikami, bez nazwiska, bez kariery, bez pieniędzy, bo tacy ludzie tworzą w większości polską politykę, ale tym bardziej w tej polityce, w tym tworzeniu prawa potrzebujemy zmian. Bo dziś te zmiany są wprowadzane metodą homeopatyczną. Pokazuje nam się w mediach, że coś niby zmieniamy, ale rezultat końcowy nadal jest gówniany, niezależnie od tego, czy rządzą jedni, drudzy, czy trzeci. Zwykle i tak wszyscy jedni, drudzy i trzeci byli obecni w Magdalence, byli obecni przy zakrapianych wódeczką kolacjach Kiszczaka i do dzisiaj ten kraj za twarz trzymają. Jakie zmiany proponuję? No od takich, które są bardzo trudne do przeprowadzenia, bo biją bezpośrednio w interes gangów politycznych, czyli na przykład likwidacja Senatu, który dziś realnie nie ma w Polsce żadnego znaczenia, jest tylko paśnikiem dla zużytych polityków sejmowych, dla zużytych polityków tych partii rządzących. To pewnie będzie najtrudniejsze do przeprowadzenia, bo to jest 100 głodnych gąb, które chcą mieć gabinety, biura poselskie i tak dalej, a których rola jest ewidentnie żałośnie niska. Natomiast oprócz tej likwidacji Senatu propozycji kilka jest. Przede wszystkim kwestia związana z tempem, w jakim uchwalane jest w Polsce prawo. Bardzo często mówimy, że na wyroki sądu czekamy latami, na operacje czekamy latami, na diagnozę lekarzy, specjalistów w tych rzadko spotykanych kierunkach jesteśmy też zmuszeni na czekać latami, a tymczasem jeśli jakiś kompletny idiota aspołeczny rozjeżdża człowieka na pasach jadąc swoim BMW 200 na godzinę, to w ciągu minut mamy tam policję i media, a w ciągu godzin mamy przepisy uchwalane przez Sejm. Jeśli coś dzieje się w świecie dookoła nas, jeśli pojawia się jakaś klęska żywiołowa, jakieś zagrożenie, coś wydarzyło się, co podkręca uwagę publiczną, okazuje się, że przepisy związane z naszymi gospodarką, z naszym życiem i tak dalej są nieważne, bo trzeba natychmiast uchwalić uchwałę o tym, że nie zgadzamy się, albo że popieramy, albo że to, albo że tamto. To wszystko dla zwykłego człowieka nie ma wartości. To jest taka klasyczna legislacyjna biegunka, to jest za przeproszeniem robienie pod siebie z emocji, żeby tylko pokazać, że to ja wypowiedziałem się na temat rzeczy, na którą nie mam żadnego wpływu. Co mogłoby to zmienić? Co mogłoby zmienić te wszystkie idiotyczne przepisy, idiotyczne prawa, które są uchwalane przez polski Sejm, przyklepywane przez bezużyteczny Senat, a potem podpisywane, albo i nie, przez prezydenta pod żyrandolem? Coś, co nazywamy vacatio legis. Sławek, z którym rozmawialiśmy kiedyś wcześniej i Paweł teraz w środę podpowiadał, że to vacatio legis, bo to temat, który przyszedł do mnie z dwóch różnych kierunków. Oni obydwaj twierdzą, że 60 dni to jest absolutne minimum tego, ile taki przepis powinien leżeć na półce, zanim zostanie poddany pod głosowanie. Ja uważam, że to za mały czas. Jeśli mówimy o kwestiach podatkowych, gospodarczych, kwestiach związanych z naszą relacją z zagranicą, z partnerami albo wrogami potencjalnymi, reakcją na system, na zmiany w systemie geopolitycznym, 60 dni to bardzo często za mało. Ja uważam, że tu vacatio legis można by wyciągnąć nawet do 3 miesięcy, bo bardzo często pomysł, który wydawał nam się fajny, nawet w naszym zwykłym życiu, popatrzcie choćby na historię waszych ulubionych na Allegro czy na innych portalach, jakie rzeczy włożyliście tam 2 miesiące temu i teraz patrzycie, co ja kurde myślałem, po co mi kolejny pomarańczowy zegarek, tak? Dzisiaj byście go już nie kupili. To samo możemy zrobić z ustawami. Posłowie czy komisje poselskie przygotowują projekt ustaw, ten projekt ustaw jest parkowany w jakimś miejscu, w którym posłowie wszystkich partii mogą te ustawy spokojnie przeczytać, przeanalizować, oddać ludziom, którzy siedzą za ich plecami, którzy ich wspierają od strony wiedzy faktycznej, od strony wiedzy dziedzinowej, do przeglądnięcia i taka ustawa dopiero po 3 miesiącach, czy jak chce Paweł, chce Sławek, po 2 miesiącach mogłaby trafić do głosowania sejmowego. Byłaby wtedy ustawą, która jest dobrze przeczytana, dobrze zrozumiana, ustawą, co do której głosujący za nią albo przeciw niej posłowie nie mają wątpliwości, że jest to dobry akt prawny. Co więcej, jeżeli taki tekst ustawy zostawiamy na 30 czy na 90 dni w tej, powiedzmy, poczekalni sejmowej, to mamy też czas na to, aby nad takim treścią pochylili się ludzie, którzy pracują w Sejmie i dbają o to, aby polskie prawo było zgodne z przepisami wcześniej ustalonymi, tymi, które pochodzą z głębokiej przeszłości naszego prawodawstwa, ale również było zgodne z aktami prawnymi, które mamy podpisane jako umowy dwustronne, ratyfikowane przez Polskę, jeśli chodzi o umowy z innymi krajami, albo odpowiadało temu prawodawstwu, które nakładane na nas jest przez Unię Europejską, przez NATO i wiele innych umów, wiele innych porozumień, które Polska jako kraj podpisała wcześniej. To jest coś, co moim zdaniem można by wprowadzić jednym głosowaniem od ręki. To jest coś, co powinno oczywiście docelowo trafić do dużo ważniejszych przepisów, choćby i do konstytucji, ale to jest coś, co można zrobić od zaraz. Jeśli panie i panowie politycy, panie i panowie kandydaci uważacie, że chcecie coś dobrego zrobić dla Polski, chcecie faktycznie przyspieszyć proces legislacyjny, bo de facto jest to przyspieszenie, trafia wtedy do wykonawstwa czy do wykonywania prawo dobrze sprawdzone, dobrze przygotowane, a nie bubel, nad którym będziecie musieli nad poprawkami głosować jeszcze 4 razy, to pokażcie, że potraficie. To jest jeden z zapisów, który moim zdaniem od ręki można wprowadzić na waszym poziomie, na poziomie Sejmu, Senatu i prezydenta dzisiejszego albo prezydenta nowego. Jeśli już o tym mówimy, to oprócz tej poczekalni sejmowej ja wprowadziłbym jeszcze jeden element, myślę, że bardzo, bardzo istotny, a mianowicie element, który dotyczy uproszczenia tego prawa. Ja bardzo często, kiedy pojawia się nowy przepis, no jako publicysta, amator, sięgam po taki zapis do tych druków sejmowych, sięgam po ten zapis do właśnie tego zaplecza, nazwijmy to, które pokazuje polski Sejm i bardzo często trafiam na ustawy, które mają tak zwaną tekst nieujednolicony. Czyli nie mamy zapisów poszczególnych przepisów w pełni, tylko informacje, takie prawo, które jest kompletnie ponapychane wrzutkami, że paragraf 2, ustęp 3 zamienia paragraf 7, ustęp 2 z przepisu sprzed x lat. To pokazuje, jak bardzo potwornym problemem jest ta biegunka legislacyjna, nawet dla samych urzędników sejmowych, nawet dla ludzi, którzy to prawo muszą później jakby zakwestionować, bo jest błędne. Jeżeli moglibyśmy coś zmienić, no to tutaj świetny pomysł Pawła, wprowadźmy ustawy jednopunktowe. Ktoś powie, to jest przecież niemożliwe, no bo czasami ustawa tych punktów, tych elementów zawiera kilkadziesiąt albo kilkaset, kiedy jakby wymieniane są różne branże, których będzie dotyczyć, różne przypadki, których będzie dotyczyć i tak dalej. Ale czy to jest złe? Czy złym jest, żebyśmy mieli prawo, które jest zestawem kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset pojedynczych punktów, pojedynczych przepisów, które są jednoznaczne? Przy tego typu systemie, owszem, ilość aktów prawnych wydawanych przez polski Sejm, głosowanych przez polski Sejm wzrośnie, ale umówmy się, to będą bardzo proste do zrozumienia akty prawne. To będą bardzo proste do zrozumienia, do zobaczenia i ocenienia zapisy, które będą za chwilę obowiązywały nas, zwykłych ludzi. Jeżeli ustawę, w której ktoś chce przemycić jakiś zakaz, jakąś preferencję albo jakąś ścieżkę do zarabiania pieniędzy dla swoich ziomków, jeżeli ta ustawa jest jednopunktowa, to my widzimy, że pośród 47 ustaw, które musi przegłosować Sejm, zamiast jednego dokumentu zawierającego 47 punktów, że pośród nich są 2 lub 3, które kolosalnie się wyróżniają, które nie dotyczą tematu zwierząt halal, zwierząt futerkowych czy zwierząt koszernych, albo inaczej produktów koszernych, produktów halal budowanych ze zwierząt czy tworzonych ze zwierząt zabijanych w Polsce, ale dotyczą czegoś zupełnie innego. Na przykład czegoś, co otwiera rynek polski albo zabija rynek polski i daje preferencje jakiemuś krajowi, który z tych zwierząt żyje, na przykład Rosji, albo w przypadku ustaw wiatrakowych jakiemuś krajowi, który produkuje te wiatraki, na przykład Niemcom. Bo tutaj syf ustawowy jest tak samo dobry w jedną, w drugą, trzecią stronę. Tych ambasad, które mieszają w Polsce, jest przecież od metra i trochę. Co by się stało, gdyby do Sejmu posłowie przyszli i zamiast głosować jedną ustawę, w której jest 25 elementów zmieniających nasze życie, musieli tą cholerną rękę i wcisnąć przycisk 25 razy? Dla nas, zwykłych wyborców, tylko jedno. Moglibyśmy sprawdzić 25 różnych głosowań i zobaczyć, co nasz kandydat w przyszłych wyborach naprawdę sądzi o temacie związanym z wolnością słowa, wolnością wyznania, innymi rzeczami, które dotyczą naszej wolności, naszego majątku, naszego życia. Jak głosował na bardzo specyficzne elementy w pewnym dużym garnku, który przyniosła mu jego partia, albo w pewnym dużym garnku, który przynieśli do Sejmu lobbyści i firmy z całego świata. To jest coś, co da się znowu zrobić jednym strzałem, co da się zrobić jednym ruchem. Ostatnie dwie rzeczy związane z funkcjonowaniem państwa już poza tym systemem szpitalnym, poza systemem tworzenia prawa, to jest kwestia podatku dochodowego dla emerytów i kwestia lekarza, tego lekarza pierwszego kontaktu. Jeśli chodzi o podatek dochodowy dla emerytów, to jest skandal. To są pieniądze wypłacane naszym rodzicom, naszym dziadkom albo nam samym, bo przecież część z Państwa oglądających to ludzie w wieku 18+, jak ja to mówię. Przecież to są pieniądze, od których Wy już kiedyś tam zapłaciliście podatek dochodowy, kiedy je wygenerowaliście po raz pierwszy. Kiedy zarabialiście swoją pensję, podatek dochodowy był Wam zabierany z pieniędzy, które wypracowaliście. Naprawdę nie pytajcie mnie, jaka jest tego podstawa, bo ja na temat podatku dochodowego myślę mniej więcej to samo, co na temat Senatu, do usunięcia natychmiast, ale Wy już raz ten podatek dochodowy zapłaciliście. Wypłacanie Wam pieniędzy obciążonych podatkiem dochodowym od kwot, które zgromadziliście po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, to jest ewidentna granda, to jest ewidentny skok na Wasze pieniądze i to jest skok na logikę, a urwę z logiki robić nie należy, o czym wie każdy, kto choć trochę rozumie świat. Zobaczcie, to jest przepis, który jest absolutnie jednoznacznie szkodliwy, który nic nie wnosi poza tym, że trochę ludzi na wiejskiej, trochę ludzi w rządzie, trochę ludzi w instytucjach państwowych możemy mieć trochę więcej pieniędzy do wydania. Podatek dochodowy od emerytów powinien zniknąć natychmiast. Ja będę przygotowywał rozmowę, albo jeżeli ta rozmowa nie wyjdzie za dobrze, bo osoba, która tym tematem się interesuje, nie lubi się pokazywać w mediach, to może na podstawie rozmowy z tym człowiekiem ja zrobię swój materiał, aby w sposób spójny dostarczyć Wam te informacje, które z rozmowy wynikną, na temat emerytów, na temat tego, co można zrobić w ogóle, jeśli chodzi o tą ogromną w Polsce społeczność emerycką, społeczność, która będzie rosła, bo taką mamy demografię. Będę mówił jeszcze więcej, ale sam pomysł podatku dochodowego od emerytur to jest coś, co mogą politycy załatwić nawet teraz, jeszcze ze starym prezydentem, jeszcze przed wyborami. Coś, co nie musi być sloganem wyborczym, co może być realnym działaniem uchwalanym w tym momencie przez Sejm, Senat i prezydenta w obecnym ich kształcie. Ostatni element na dziś to jest znowu powrót na chwilę do świata, tego świata związanego właśnie ze służbą zdrowia, ale nie do szpitali, nie na szpitalne oddziały ratunkowe, a do zwykłego lekarza pierwszego kontaktu, takiego, z jakim najczęściej mamy do czynienia. Kiedyś, gdy ja byłem gówniarzem, miałem tych lat 8, 10, 12, bardzo normalnym dla mnie wtedy jakby działaniem było to, że jeżeli idę do lekarza, albo mama prowadzi mnie do lekarza, czy ojciec, kiedy mam przeziębienie, kiedy mam jakąś grypę, kiedy jakieś choróbsko zalęgło się w moim ciele, normalną rzeczą było, że ja byłem badany przez lekarza dwukrotnie. Byłem badany, kiedy zostałem przyprowadzony jako młody człowiek, który pokazuje objawy pewnej choroby. Wtedy lekarz oceniał, badał mi tam, wiadomo, gardło, temperaturę, to, tamto, siamto. Zlecał czasami jakieś badania dodatkowe, żeby potwierdzić na przykład występowanie choroby zakaźnej albo jakiejś innej cholery. Natomiast to badanie pierwsze było otwarciem pewnego procesu. I to jest coś, co jest normalne dla mnie, człowieka, który siedzi w biznesie, który jest konsultantem, że robimy pewną analizę, i ustalamy, że wskaźniki, które widzimy, spadające, rosnące, takie, śmakie, owakie, sugerują, że mamy jakiś problem do rozwiązania. Ustalamy, to samo robi lekarz, że będziesz brał takie leki, że zostaniesz w domu, będziesz leżał w łóżku, będziesz miał nacierane alkoholem stopy, będziesz miał ciepło ubrane swoją górną część ciała, że nie będzie przeciągów, że to, że tamto, że zmienisz coś na przykład w diecie, no bo pewne elementy diety mogą pogarszać na przykład wychodzenie z choroby i tak dalej. Ale wtedy normą było, że lekarz mówił za tydzień do kontroli, za 10 dni do kontroli, za 2 tygodnie do kontroli, albo kiedy skończysz już przyjmować na przykład antybiotyk, musisz zrobić badania albo przyjść do kontroli. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj mamy sytuację, że ta rzeczywistość nasza lekarska jest taka, że ktoś spotyka się z nami raz, daje nam informację, proszę przyjmować takie i takie leki i wypad z baru. Wyrzuca nas do domu, my sami przyjmujemy pewne leki, my sami musimy więc ocenić, co zrobić po tym 5, 7 czy 9 dniach, kiedy teoretycznie według normalnych, nazwijmy to standardowych zasad, powinniśmy być gotowi do powrotu do pracy, do szkoły, do ludzi po prostu. Tymczasem bardzo często lek nie działa, bardzo często lek jest źle dobrany. Czasami jest tak, że ten lek po prostu działa zbyt słabo i nasze ciało potrzebuje więcej czasu, żeby odbudować odporność, żeby się wzmocnić i tak dalej, i tak dalej. I ja znam ludzi, bardzo wielu, ja akurat nie mam tego problemu, no bo mimo tego, jak wyglądam, sport jest dla mnie normą i prawie codziennością, ale ja bardzo często spotykam ludzi, którzy z jednej choroby wpadają w drugą, którzy z tej choroby niedoleczonej na leku, który nie zadziałał na ich ciało, wpakują się w chorobę cięższą albo pakują się w chorobę o trochę innym kształcie. Zupełną normą przecież jest, że źle leczone albo słabo leczone przeziębienie może zamienić się w zapalenie odskrzeli, że słabo leczony katar i inne rzeczy, czyli takie infekcyjne sprawy zamieniają się w coś gorszego. O grypie nie wspomnę, szczególnie, że te grypy ostatnio potrafią nawet wywołać światową pandemię, ale mówimy o wielu chorobach, które teoretycznie są błahe, jeżeli pacjent będzie miał dobrą diagnozę, dobre leki i te leki zadziałają, ale bardzo często jest tak, że w związku z syfem, który przyjmujemy w naszym pożywieniu, nawet leki, które normalnie działać powinny, nie zadziałają i my wracamy do pracy, wracamy do szkoły niedoleczeni, wracamy do szkoły bardzo wrażliwi na to, żeby takie choróbsko znowu się pojawiło. Co by się stało w polskim systemie, gdybyśmy przywrócili tą instytucję kontroli pochorobowej? Gdybyśmy byli w stanie sprawdzić faktycznie, czy wyleczyliśmy się, czy zostaliśmy wyleczeni przez lek, przez kurację, którą nam zalecił lekarz i czy faktycznie jesteśmy już gotowi do tego, żeby wrócić do pracy, wrócić do szkoły. Moim zdaniem nic. Ktoś powie, ale przecież szpitale, czy przychodnie w tym wypadku byłyby nadmiernie obciążone, no bo z każdej pojedynczej wizyty robią ci się dwie. Ja wychodzę z założenia, że owszem, w ogromnej większości tak by było, ale to jest wizyta, która zajmuje dosłownie 3-4 minuty, bo wiemy, co ma być sprawdzone. Lekarz przeprowadza szybkie badania, szybkie oględziny, czy zadziałały leki, zadaje proste pytania, jak się pan czuje, jak z temperaturą, jak z, nie wiem, tym, tamtym, siamtym, snem, oddechem, stolcem i tak dalej, i tak dalej. I w ciągu minuty, dwóch, trzech daje informację, proszę bardzo, jest pan zdrowy, może pan wracać do społeczeństwa. Natomiast dzisiaj w sytuacjach niedoleczenia mamy ludzi chorych miesiącami albo mamy ludzi, którzy od tego lekarza pierwszego kontaktu, niewyleczeni, trafiają do pulmonologów, trafiają do innych specjalistów, którzy mają długo dłuższe listy oczekiwania, bo trafiają w stanie choroby, która się pogorszyła, choroby, która jest dużo trudniejsza dla organizmu do przetrwania. To wszystko jest pewna kalkulacja. Wykładasz dużo usług tanich, prostych, dostępnych, bo tym jest badanie przez lekarza. W miejsce to odciążasz fachowców, specjalistów, bardzo wąską grupę specjalistów, którzy potrafią pomóc w przypadkach, które powinny być przypadkami ciężkimi. A jak jeszcze dołożymy do tego kombinację tego pierwszego elementu, o którym mówiliśmy, czyli tego, że na SOR-ze nie musi cię badać lekarz, jeżeli rzeczy są ewidentne, tylko na przykład dyplomowana pielęgniarka, dyplomowany pielęgniarz, co stoi na przeszkodzie, żeby tą drugą wizytę, tą wizytę kontrolną po okresie leczenia, żeby jej nie robił lekarz, żeby ją właśnie zrobiła dyplomowana pielęgniarka, dyplomowany pielęgniarz. To są ludzie, którzy mają tylko wtedy jedno zadanie. Sprawdzić, czy kuracja, którą zalecił pan doktor, pani doktor na początku, została przeprowadzona przez pacjenta samodzielnie, w właściwy sposób i odniosła skutek. Mamy w tym momencie sytuację, w której nie obciążamy nadmiernie lekarzy, bo oni nie są tu potrzebni. Oni również po tej kontroli są potrzebni w razie czego, jeżeli ten maleńki procent niedoleczonych pacjentów będzie wymagał powrotu do lekarza i ustalenia nowych, mocniejszych leków, wprowadzenia antybiotyku czy zmiany kuracji. Natomiast ogromną większość takich przypadków możemy załatwić na poziomie po prostu prostego przejścia i potwierdzenia przez pielęgniarza czy pielęgniarkę dyplomowaną na końcu, że diagnoza i kuracje zostały załatwione skutecznie. To wszystko. Tu nic więcej już nie trzeba. To jest prosty system, system, który spokojnie można wprowadzić. Jeśli możecie, wrzućcie do komentarzy podobne pomysły własne. Jeżeli możecie, zróbmy taką może listę pomysłów do wykorzystania, pomysłów, które powinni wziąć kandydaci, bo raz jeszcze wam mówię, to nie są pomysły, które ma wziąć tylko ta nasza prawa antysystemowa, czy po prostu normalna strona sceny politycznej. Ja naprawdę będę się mocno cieszył, a podejrzewam, że i Paweł, i Sławek, i parę innych osób, z którymi na te tematy rozmawialiśmy, też będą się mocno cieszyć, bo to są pomysły, które działają. Takim właśnie nie lekarzem, szefem oddziału ratunkowego w Irlandii jest mój przyjaciel, który jest pielęgniarzem dyplomowanym, który do tego jest człowiekiem po studiach ekonomicznych i który spokojnie zarządza lekarzami, specjalistami, karetkami, tym, co dzieje się na tym przepływie ludzi przez system. Te rozwiązania działają. To nie jest nic nowego, to nie jest nic wyjątkowego. To jest coś, co powinno nawet w Polsce stanowić naszą codzienność. Wpiszcie proszę do komentarzy to, co myślicie o takich pomysłach, a ja spróbuję je przygotować i porozsyłać w te miejsca, gdzie mam dojścia, w te miejsca właśnie po naszej stronie, do Brauna, do Mencena, do tych ludzi, którzy po naszej stronie funkcjonują. Ostatnio spotkałem się nawet z doktorem Bartoszewiczem, więc może jemu to trzeba podpowiedzieć i ludziom z Solidarności, którzy jemu pomagają. Niech te informacje idą dalej. A i koledzy z PSL-u i znajomi ze starych czasów, których poznałem w biznesie, a dzisiaj są w różnych partiach politycznych, też mogą takie zestawy dostać. Nieważne, kto te przepisy wprowadzi, jeśli poprawią one nasze SOR-y, poprawią nasze przychodnie, poprawią nasze prawo, zlikwidują Senat i sprawią, że emeryci nie będą płacili podatku dochodowego, to będzie to zasługą wielką dla państwa, niezależnie od tego, kto tą zasługę wykona. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Łóżko znowu w tle, ale Tak to już bywa w programach publicystyczno-pornograficznych, jak to śmiałem się ostatnio z koleżanką. Dziękuję Wam za każdą postawioną kawę, za każdą zrzutkę, za każdego lajka. Zapraszam nieodmiennie do tego, abyście zostawiali swoje adresy mailowe na stronie www.pogodneshorty.pl, bo jeśli tam zostawicie maila, to będę mógł Was informować o tym, że nowy film, że nowy materiał pojawił się na kanale. Mamy też już wyniki Waszego głosowania, jeśli chodzi o to, żeby informować Was o moich wystąpieniach u innych ludzi. Wyniki są przytłaczająco na tak. Będziecie więc za chwilę dostawali informacje o każdym jednym moim wystąpieniu, również u innych osób. Mam nadzieję, że to Was nie przysypie, bo tych wystąpień trochę się dzieje, choćby wczoraj wieczorem u Piotra Szlachtowicza. Takie informacje też za chwilę zaczną do Was spływać. Radek Pogoda z warszawskiego hotelu w drodze do Wrocławia. Dziękuję Wam serdecznie. Na razie. Cześć.